Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, to ja, Monika. Mamy dzisiaj ostatni dzień lutego. W tym roku jest to przestępny rok, a więc mamy 29 lutego i ostatni dzień lutego nagrywam podsumowanie czytelnicze właśnie lutego. Czyli cały miesiąc czytania za mną i opowiem Wam o książkach, które przeczytałam, a przeczytałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć książek, więc jest ok. I tak, i były tutaj świetne książki, były tutaj takie sobie książki. O jednej już Wam mówiłam na kanale, a może nawet o dwóch, no nieważne. Tak czy inaczej dojdziemy do tego. Pierwszą książką, którą skończyłam czytać w lutym, jest to książka Krew i burza, historia z Dzikiego Zachodu, autorstwa Hampton Sides i jest to książka, która została przetłumaczona przez Tomasza Ulanowskiego, wydana w wydawnictwie Czarnym, akurat to wydanie jest z 2016 roku, kiedy napisałam na Instagramie właśnie i pokazałam tę książkę, że właśnie skończyłam ją czytać, to dowiedziałam się właśnie, że niedługo będzie wznowienie tej książki, więc jeżeli Was zainteresuje tym, co za chwileczkę powiem, no to informuję, że niedługo będzie ta książka dostępna ponownie na rynku. Ja ją mam już dawno, dawno kupioną. Poza tym zaczęłam ją czytać bardzo dawno temu, przynajmniej jakieś 2 lata temu ją zaczęłam czytać. Jeżeli gdzieś już tutaj jesteście jakiś czas ze mną na kanale lub też ze mną na podcaście Fiszkowa Kartoteka, to wiecie, że uwielbiam książki dotyczące takiej pionierskiej historii właśnie Stanów Zjednoczonych, nawet jeszcze sprzed czasów, kiedy były Stanami Zjednoczonymi. I to jest właśnie taka historia. Lubię też historie dotyczące natywnych plemion Ameryki. I tutaj mamy również w tle taką historię, dlatego ta książka teoretycznie powinna mi się bardzo, bardzo podobać. Ale niestety dlatego miałam taką długą przerwę, bo tak jak mówiłam, zaczęłam ją czytać ze 2 lata temu i mniej więcej na 200 stronie przestałam. Tak mi się wydaje, że gdzieś w okolicach 200 strony. Ponieważ ta książka jest napisana teoretycznie świetnym stylem, bardzo takim sprawnym i te zdania są zbudowane w taki sposób, że się doskonale ją czyta, ale jednocześnie książka ma bardzo dużo szczegółów. Jest niezwykle opisana z dużą precyzją i te wydarzenia, które się wydarzały właśnie w latach w XIX wieku na terenach Stanów Zjednoczonych, obecnych Stanów Zjednoczonych, to te wydarzenia są napisane naprawdę z ogromną dbałością o szczegóły i z taką wręcz precyzyjnością historyczną. Mnie taka dbałość o szczegóły i taka detaliczność nie była zupełnie potrzebna. Mnie by tak naprawdę wystarczyła połowa tej książki. Ona nie jest jakoś szaleńczo gruba, bo ma razem z przypisami około 600 stron, ale tutaj zdarzały się na przykład takie opisy, że przez 30 minut czytałam o walce, a na samym końcu tego opisu była opisana, no i to było 15 minut tej bitwy. A później stało się to i to. No więc bardzo, bardzo dużo się tutaj autor skupił na takich drobiazgach. Oczywiście mamy też szerszy kontekst. Jest tu w ogóle historia dotycząca południa Ameryki, a dokładnie znaczy południa Stanów Zjednoczonych Ameryki i tego, jak Stany Zjednoczone Ameryki zdobywały Teksas, zdobywały Kalifornię, czyli te południowe Stany, jak o nie walczyły z po pierwsze Meksykanami, a po drugie z plemionami Nawachów, szczególnie Nawachów, głównie Nawachów akurat w tamtych rejonach. I kiedy wróciłam do tej książki teraz po kilku latach właśnie i przypomniałam sobie, jak właśnie taką nużącą wręcz dla mnie była ta książka, no to zrozumiałam, dlaczego właśnie ją przestałam czytać. Niemniej za tym podejściem udało mi się ją skończyć i uważam, że jest to doskonała książka. To naprawdę jest świetna powieść, tylko reportaż. To jest świetny reportaż opisany właśnie z takim dobrym stylem, ze swadą, ale jednak zbyt duża ilość szczegółów dla mnie akurat troszeczkę zabiła frajdę z poznawania tej historii. Chociaż muszę przyznać, że no, jak już teraz do niej wróciłam, to było to dla mnie bardzo takie satysfakcjonujące, no bo jednak poznać właśnie tę historię zdobywania Teksasu było niezwykle ciekawe. Poza tym też taka ciekawa historia, że nie tak dawno opowiadałam Wam o książce Krwawy Południk Cormaca McCarthy'ego i ta książka właśnie opisuje o tych czasach i o tych wydarzeniach, które Cormac McCarthy później sfabularyzował w swojej powieści. I jeżeli byście się zastanawiali, z czego pochodzi i na czym się opiera ta brutalność książki Cormaca McCarthy'ego, to ta książka to doskonale tłumaczy, bo tutaj jest bardzo dużo brutalnych scen. Opisane jest, jak i biali traktowali plemiona Nawachów i jak plemiona Nawachów oraz Komanczów były brutalne wobec białych. Więc to są fakty, które później sfabularyzował, tak jak powiedziałam, Cormac McCarthy, a tutaj macie te fakty opisane właśnie przez autora w reportażu. I co ciekawe właśnie, znaczy nie wiem, czy co ciekawe, ale spora część tej książki to są również przypisy, więc to nie jest tak, że to jest jakieś takie nieoparte na żadnych źródłach. Wręcz przeciwnie, macie tutaj bogatą bibliografię. Książkę polecam, ale od razu uprzedzam, że sporo jest tutaj takich właśnie szczegółów, które nie każdego mogą radować. To była pierwsza książka, jaką skończyłam w lutym czytać. Drugą książką, poczekajcie, zerknę sobie w swoje notatki. Drugą książką lutego, o no właśnie, proszę bardzo. Tak bardzo się cieszyłam na to, przepraszam bardzo, książki mi upadły. Tak bardzo się cieszyłam, czytając tę space opera, o której już Wam zresztą opowiedziałam na kanale, więc nie będę się tutaj dużo rozwodzić nad tymi dwoma tomami pierwszego tomu trylogii. Natomiast Przebudzenie Lewiatana, czyli pierwszy tom trylogii Ekspansja, sprawił mi ogromnie dużo frajdy. Ja jednak bardzo lubię science fiction, szczególnie oczywiście jak jest dobrze napisane, bo wrócimy do tego za chwilę. To jest świetnie skonstruowana space opera z bardzo ciekawie narysowanymi i postaciami i z takimi postaciami, które mają swoje tło takie historyczne, że tak powiem, mają swoją przeszłość i z tej przeszłości wynika to, jak się zachowują teraz. Są logiczne w tym swoim i konsekwentne, mają też różnego rodzaju rozwój postaci. Jest to taka space opera, w której poznajemy no, dość daleką przyszłość. Ludzkość już skolonizowała Marsa i skolonizowała także Układ Słoneczny w takiej postaci, że ludzie już żyją także w pasie asteroid, na asteroidach, a właściwie w ich wnętrzach. No i niestety nie jest tak kolorowo, bo okazuje się, że ludzkość naszego Układu Słonecznego, czyli ta cywilizacja naszego Układu Słonecznego nie jest taka przyjazna w stosunku do siebie, bo Ziemia walczy z Marsem, Mars ma konflikt z Ziemią, a z kolei ci, którzy mieszkają na pasie asteroid, czyli tak zwani pasiarze, też są w konflikcie z całą resztą cywilizacji. A do tego jeszcze dochodzi pewien przybysz z kosmosu. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ta historia. No i wywołują się różnego rodzaju wojny, ale te wojny okazują się być tylko przykrywką dla czegoś bardziej poważnego. Bardzo cieszę się na to, że będę czytać dalsze części tej space opery. Jeżeli Was interesuje więcej informacji na temat tych dwóch książek, czyli tego pierwszego tomu trylogii Ekspansja, to odsyłam Was do jednego z moich filmów. Ja postaram się go podlinkować też tak, żeby był łatwo dostępny, więc na pewno też będzie łatwy do kliknięcia. Zachęcam do czytania i zachęcam do obejrzenia, do wysłuchania mojego odcinka na ten temat. Kolejną książką, jaką skończyłam czytać w lutym, to jest Rajski Ogród. No i właśnie wydaje mi się, że o tej książce gdzieś już mogłam wspomnieć na moim kanale, ale jeżeli nie, to wydaje mi się, że jednak nie mówiłam nic na ten temat. Dobra, może jeszcze cofnę się do tego, że Przebudzenie Lewiatana czytałam w wydaniu w wydawnictwie Fabryki Słów w tłumaczeniu Patryka Sawickiego i akurat do tego tłumaczenia miałam tam jakieś zastrzeżenia, co możecie wysłuchać też na moim poprzednim odcinku, ale tak poza tym to bardzo fajne wydanie. Kupiłam je w antykwariacie. I teraz tak, książka, którą otrzymałam w prezencie od wydawnictwa Marginesy, jak i inne książki Ernesta Hemingwaya w tym nowym wydaniu, bardzo ładnym, twarde okładki w takiej ciekawej szacie graficznej z tłoczonymi tutaj takimi elementami. Tak mam właściwie całą kolekcję dzięki właśnie uprzejmości wydawnictwa Marginesy i tym razem przysłali mi książkę Rajski Ogród. Ja o tej książce zupełnie nie słyszałam. Książka jest przetłumaczona przez panią Ewę Borówkę i ona nie została w ogóle wydana przez Ernesta Hemingwaya, ponieważ on ją pisał podobno 15 lat i dopiero po jego śmierci, po śmierci autora chyba 15 albo 20 lat później, zdecydowano się tę książkę zredagować i wydać. Wobec tego to nie jest książka w takiej postaci, w jakiej chciałby ją widzieć Ernest Hemingway, ale jednak jest ona bardzo w stylu Ernesta Hemingwaya z jednej strony, a z drugiej strony bardzo jest inna od innych jego powieści. Bo ja na przykład mam Ernesta Hemingwaya za taką osobę, która jest taka bardzo męska, opisuje też bardzo często takie męskie przygody, jak polowania, jak jakąś wojnę właśnie, pożegnanie z bronią, czy komu bije dzwon na przykład. To są takie bardzo męskie, wręcz maczystowskie powieści. A książka Rajski Ogród, ale także Za górę w cień drzew, czy też książka Ruchome święto, to są takie powieści, w których raczej, oczywiście mamy tam też postaci męskich mężczyzn, ale mamy też bardzo ważną rolę takich związków pomiędzy ludźmi, pomiędzy również kochankami, czyli związków romantycznych, ale w ogóle generalnie o relacjach też Ernest Hemingway dużo pisze. I właśnie taką książką jest Rajski Ogród. Tutaj mamy pisarza Davida, który nie tak dawno wyszedł za mąż, za Katrin i razem z tą Katrin są w podróży poślubnej po Europie. Gdzieś tam pomiędzy Francją a Hiszpanią się wożą. Akurat Katrin jest bardzo bogatą osobą i to ona sponsoruje po pierwsze całą tą wycieczkę. A po drugie, no, dzięki niej mogą sobie pozwolić po pierwsze na podróż, po drugie na całkiem fajne restauracje, a po trzecie na to, że mogą mieć właśnie taki długi, spokojny czas wakacyjny, to jest kilka miesięcy dosłownie, nie jeden miesiąc, tylko kilka długich miesięcy wakacji spędzonych na takiej beztrosce, kompletnej beztrosce. Jedzenie, picie, kąpanie się w morzu ciepłym i wożenie się od jednego miasteczka do drugiego miasteczka i czerpanie po prostu przyjemności z życia. I to świetnie opisuje Ernest Hemingway i tutaj tego jest sporo. Natomiast co jest bardzo ciekawe i nietypowe dla Ernesta Hemingwaya według mnie, to to, że tutaj mamy bardzo ciekawie wyeksplorowaną odkrywanie swojej tożsamości płciowej, bo mamy tutaj Katrin, która zaczyna się zmieniać w taki sposób, który Davidowi się wcale nie podoba. Akceptuje go na początku, nie wyraża swojego jakiegoś niezadowolenia, ale przez to, że nie wyraża tego swojego zadowolenia, wręcz wspiera tą Katrin w tym, to ona coraz bardziej w to dąży, jakby idzie tą drogą zmian. I tu już niestety David nie do końca się jest usatysfakcjonowany tym faktem. Nie chcę Wam też zdradzać za wiele, bo tutaj uważam, że to jest fajnie odkrywać samemu, co tu się wydarzy. Na okładce jest też opisana pewna dalsza rzecz, która się wydarza, a to taka, że David i Katrin poznają poznają dziewczynę Maritę, która staje się, jak się okazuje i jak zdradza nam okładka, trzecią osobą w trójkącie miłosnym, więc mamy tutaj trójkąt seksualny, miłosny, romantyczny i jest to bardzo ciekawie rozegrane. Tak jak mówiłam na początku, ta książka nie jest w takiej formie, w jakiej chciał ją widzieć Ernest Hemingway i z posłowia tłumaczki dowiadujemy się, że w innych wersjach tej powieści, które nie trafiły do ostatecznego wydania, tak w innych wersjach tej powieści mamy różne inne wydarzenia. I tam Ernest Hemingway troszeczkę bardziej eksplorował właśnie tą tożsamość płciową, te zmiany. No jest to bardzo ciekawa książka, nie jest gruba, a jak to Ernesta Hemingwaya czyta się świetnie, to są doskonale zbudowane dialogi, tutaj się rzecz dzieje niemalże w dialogach, oczywiście są też opisy, ale Ernest Hemingway buduje bardzo wiarygodne dialogi, takie dynamiczne, takie jak się naprawdę mówi, mam wrażenie. Więc to jest niesamowita książka i bardzo ją Wam polecam. Tak jak mówię, wydawnictwo Marginesy, Rajski Ogród Ernesta Hemingwaya, ale ja też jestem trochę nieobiektywna, bo to jest jeden z moich ulubionych autorów, Ernest Hemingway, więc nie wiem, może Wam się nie spodoba, ale ciekawa jestem Waszego zdania, dajcie znać, jeżeli czytaliście albo czytałyście. No dobrze, kolejną książką, jaką skończyłam czytać w lutym. No i teraz znowu będzie prezent od wydawnictwa, tym razem wydawnictwo Artrage. Artrage, które jest dosyć znane ostatnio, przynajmniej w mojej bańce medialnej, jest znane jako na przykład to wydawnictwo, które wydało ubiegłorocznego noblistę, czyli Jona Fossego, ale także jako takie wydawnictwo, które prowadzi bardzo ciekawe kampanie reklamowe w sieci, a dokładnie w social mediach, na przykład ja ich znam z Instagrama. I dostałam od nich książkę Sebastiana Barego, książkę Po stronie Kananu, w tłumaczeniu przy Katarzyny Makaruk. I jest to książka niedługa, ma ona ledwo ponad 200 stron. I przyjęłam tę współpracę, bo to tak jak mówię, no to jest to współpraca barterowa. Ja dostaję książkę i w zamian za to o niej opowiadam. I jest to książka, którą chciałam otrzymać, ponieważ poprzednia książka Sebastiana Barego bardzo mi się podobała. Była to książka Dni bez końca i pamiętam, że bardzo mi się podobała i przyznam, że w tym momencie nie jestem w stanie opowiedzieć dokładnie fabuły tamtej książki. Wiem, że była na pewno o relacjach, ale ta książka wydaje mi się, że bardziej zapadnie mi w pamięć. Tutaj mamy opowieść 80-kilkuletniej Lili. Lili jest Irlandką, ale Irlandką, która w pewnym momencie wyjechała z Irlandii do Stanów Zjednoczonych, czyli jest imigrantką. I to w Stanach Zjednoczonych właściwie przeżyła większość swojego dorosłego życia, bo ona w bardzo młodym wieku wyjechała z Irlandii z pewnych względów. O tym się dowiemy z książki, dlaczego wyjechała z Irlandii. Natomiast jest tutaj w tej książce bardzo dużo takich drastycznych wydarzeń, jakichś brutalnych wydarzeń, jakichś brutalnych przygód, że tak powiem, i takich też smutnych, rozpaczliwych. W ogóle sama książka rozpoczyna się od tego, że Lili jest w żałobie. Książka zaczyna się takim, zresztą to jest chyba 14 rozdziałów albo 15, pierwszy dzień bez Billa. Czyli to jest pierwszy dzień po tym, jak ktoś jej umarł. Dowiadujemy się dosyć szybko, kto był tym, który umarł, natomiast to nie była pierwsza strata w życiu Lili i tak naprawdę w jej życiu takimi kamieniami milowymi są właśnie kolejne straty kolejnych ludzi, kolejnych wielkich rzeczy. Natomiast to, co gdzieś tam napisałam w swojej recenzji na Instagramie, bardzo jest to w takim, mam wrażenie, podejściu, którego już moje pokolenie raczej nie ma. Raczej miało to pokolenie moich dziadków, kiedy pewne wydarzenia życiowe przyjmowało się tak, jak one się wydarzały, jako po prostu jakieś takie dziejowe przeznaczenie, jako jakieś takie zapisane gdzieś w gwiazdach, w książce życia rzeczy, które po prostu musiały się wydarzyć. Nie ma tu jakiegoś roztkliwiania się nad sobą, użalania się nad swoim ciężkim losem. Nie, to jest po prostu opisywanie: ten mi zmarł, teraz musiałam wyjechać i później stało się to i to. Bardzo pięknie napisana książka, przepięknym językiem. Sebastian Bary naprawdę fantastycznie potrafi budować tutaj taką elegancję języka, taki sposób wyrafinowany, ale jednocześnie niezbyt napuszony. Tu nie ma jakichś takich zdań na pół strony, nie ma jakichś takich wysnobowanych rzeczy. Jest to prostym językiem napisane, ale jednocześnie takim eleganckim i troszeczkę poetyckim, ale tak troszeczkę. Nie chcę Was przerażać, bo to nie jest poezja, ani liryka, proza poetycka. Piękna książka, bardzo Wam polecam książkę Sebastiana Barego po stronie Kananu z wydawnictwa Artrage. Zastanawiam się, czy ta okładka mi się podoba, czy nie. Znaczy, jako okładka tak, natomiast zastanawiam się, czy odpowiada mi do treści. No, ale to jest oczywiście kwestia bardzo indywidualna. Polecam. I ostatnia książka lutego to książka Nieświat, wydana przez wydawnictwo SQN i napisana przez Magdalenę Świerczek-Gryboś. Książka Nowość, jest to teraz wydana książka bardzo świeżo, w 2024 roku i ja tę książkę otrzymałam od wydawnictwa SQN, więc to jest prezent. Natomiast nie zostałam zobligowana w żaden sposób do jakiejś konkretnej recenzji. Natomiast zachęciła mnie ta książka i dzięki temu zgodziłam się na tę współpracę, ponieważ jest to książka science fiction, a ja dzięki przebudzeniu Lewiatana jestem teraz troszeczkę tak w tym trybie czytania science fiction, więc zaciekawiła mnie ta książka z opisu. I od razu zaznaczę, że jest to książka, która jest kontynuacją książki zatytułowanej Lew i Stalker z Grzywą, oczywiście również Magdaleny Świerczek-Gryboś. Ja tamtej książki nie czytałam, więc nie mogę się w żaden sposób do niej odnieść, ale gdzieś tam znalazłam informację, że nie ma takiej konieczności, żeby czytać tamtą część, żeby zrozumieć tę. Chociaż zastanawiam się po skończeniu tej książki, że może pewne problemy, jakie miałam z tym tytułem, z Nieświatem, mogą wynikać właśnie z tego, że nie poznałam tamtej części. Ale zacznijmy może od początku. Jest to książka. Ja sobie zrobiłam notatki, ponieważ nagrałam już fragment o tej książce, ale był on na tyle chaotyczny, że zrobiłam sobie notatki i będę się nimi teraz posługiwać, żeby ta recenzja była trochę bardziej uporządkowana. Wobec tego zacznijmy w ogóle od tego, o czym jest ta książka. Mamy tutaj przyszłość, która jest mniej więcej oddalona od naszej rzeczywistości o jakieś 100 lat w przód. Więc jest to taka przyszłość, w której Ziemia została zaatakowana przez jakiegoś pasożyta. Pasożyt jest nazywany zgnilcem, czasami patronem, a czasami po prostu tak wymiennie. No i ten pasożyt spowodował, że wielu ludzi zginęło. Wielu ludzi jest nadal teraz zarażonych. To są głównie kobiety i są w jakiś sposób, one są nazywane wiedźmami, bo w pewien sposób się komunikują właśnie z tym pasożytem, patronem, zgnilcem. Natomiast ludzie nie umieją się z nimi za bardzo kontaktować. Wierzy się albo uważa się, że te osoby są po prostu jakby takimi oczami tego pasożyta. Bo pasożyt nie ma żadnej formy fizycznej, ludzkiej, ani żadnej. Nie można się z nim skontaktować. Właśnie on się kontaktuje za pomocą ludzi, albo innych form, biologicznych. Wobec tego, tak jak wspomniałam, wielu ludzi zginęło, wiele jest osób, kobiet zarażonych, ale też świat jest po prostu nie nadaje się do życia, jest taki właśnie już no, zniszczony. Wobec tego ludzie, którzy zostali na Ziemi, żyją raczej w rzeczywistości wirtualnej, w postaci swoich awatarów, i ta rzeczywistość wirtualna nazywa się inkarnią. Ludzie mają taki plan, żeby przenieść się, ewakuować się na Marsa. Podobno mają 13 lat na to. Przyznam, że nie kojarzę, z czego wynika ta dokładna liczba lat, dlaczego akurat tyle, ale no mają podobno 13 lat na ewakuację. I na Marsie są już pierwsi koloniści wysłani ileś tam lat temu. Natomiast jest teraz taki problem z tym Marsem i z tymi kolonistami na Marsie, że niestety oni urwali kontakt. Nie można się z nimi w żaden sposób skontaktować, nie wiadomo, co się dzieje na Marsie. I no, Podobno w ogóle ten pasożyt, ten zgnilec, który zaatakował Ziemię, on właśnie podobno się wziął z Marsa w jakiś tam sposób i ponoć jego umysł został na Marsie, a reszta jego, nie wiem, osobowości właśnie przeniosła się na Ziemię. Natomiast jego część jeszcze pozostaje na Marsie. On ma też taką postać trochę jakby roju, że jedna jego cząstka może się skomunikować z resztą jego, nie wiem, ciała. No właśnie on nie ma takiego ciała fizycznego do końca, no ale może się skontaktować z jego resztą ciała, powiedzmy. Więc w jakiś sposób się komunikują ze sobą. I tak jak mówiłam, tak Ziemia ma te 13 lat na ewakuację, a w ogóle w drodze z Ziemi na Marsa jest jeszcze jedno miejsce, na którym będzie się działa akcja. Jest to stacja kosmiczna Meridian. I ta stacja kosmiczna została wysłana właśnie na Marsa, ale ze względu na to, że są tam bardzo cenni naukowcy na tej stacji kosmicznej, to stacja została wstrzymana jeszcze przed orbitą Marsa, żeby właśnie nie stracić kontaktu z tymi cennymi naukowcami, którzy są na tej stacji kosmicznej. I teraz mamy trzech bohaterów i każdy z tych bohaterów jest w innej lokalizacji. Mamy na Ziemi Lwa, Lew Oleńko to jest tak jakby taka główna postać i główny bohater naszej powieści. I to jest młody chłopak. Zresztą wszyscy ci bohaterowie to są raczej nastolatkowie. Chyba jedna tylko dziewczyna ma 18 lat, no ale to jest nadal nastolatka. A reszta to jest tak w wieku mniej więcej 15-16 lat. Takie mam poczucie. No więc Lew Oleńko wydaje mi się ma około 16 lat i on mieszka na Ziemi. Na tej stacji kosmicznej Meridian mieszka Suri, ona jest pochodzenia japońskiego, urodziła się jeszcze na Ziemi, ale już została wychowana na tej stacji kosmicznej, którą zna bardzo dobrze. No i ona ma około 15 lat prawdopodobnie. Tam na tej stacji kosmicznej są jej rodzice, którzy są właśnie naukowcami i dlatego ona się znalazła na tej stacji kosmicznej. Jest osobą, która lubi grzebać w tak zwanym oldnecie, czyli w takim starym internecie i z niego wygrzebuje jakieś stare powiedzonka, jakieś informacje, grzebie w artykułach starych. No i mamy na Marsie dziewczynę, która się nazywa Abigail, czyli Abby w skrócie. Ona chyba właśnie jest najstarsza, ona ma około 18 lat i też mieszka już na tym Marsie i teraz nie pamiętam, czy od urodzenia, czy też została z Ziemi przewieziona jako dziecko. W każdym razie mieszka tam też z rodzicami. No i te wszystkie trzy postaci, ich losy i ich przygody będą się ze sobą zazębiać, będą ze sobą jakoś tam się przeplatać i będą też starali się wszyscy doprowadzić do tego, no właśnie to są młodzi ludzie, ale jakoś oni swoimi akcjami i tym, że no będą, że są tacy sprawczy, to będą się starali albo uratować Ziemię, albo uratować ludzkość, bo może niekoniecznie jedno z drugim uda się zrobić. Dowiemy się w trakcie tej książki właśnie, dlaczego Mars w ogóle zerwał kontakt, jak to się stało, że na przykład ten pasożyt przeniósł się z Marsa na Ziemię. No i właśnie dowiemy się, czy uda się uratować Ziemię i czy uda się uratować ludzkość, czy jedno z drugim. I teraz powiem Wam tak, czy w ogóle mi się ta książka podobała, bo to jest skomplikowana sprawa. Sam zamysł książki uważam za bardzo interesujący. To, że jest jakiś pasożyt, który atakuje Ziemię w jakiś taki no, trochę nie do końca wytłumaczony sposób, to jest interesujące. W jaki sposób on się też znalazł na Ziemi, co do tego doprowadziło, jak wygląda sposób teraz działania ludzkości, to naprawdę jest bardzo interesujący pomysł. Niestety nie podobała mi się egzekucja tego całego pomysłu. Nie do końca dla mnie to pasowało, ale wydaje mi się, że część tych moich problemów może wynikać z tego, że nie przeczytałam pierwszej części tej książki. Druga sprawa jest to, że wydaje mi się, że ta książka jest bardziej skierowana do młodzieży. Ponieważ tutaj bohaterami są właśnie młodzi ludzie, którzy przejmują jakąś taką akcję, aktywność, to oni tutaj są głównymi motorami tej całej przygody, i to oni ratują świat, albo nie ratują, no ale chcą uratować świat. I to oni działają właściwie głównie, to oni są głównymi tutaj takimi kołami zębatymi tej całej przygody. Co mi się właśnie nie podobało? No bo przede wszystkim na przykład ja nie do końca w trakcie czytania książki łapałam wszystkie zamysły. Nie do końca rozumiałam, co tam się dzieje. Na przykład musiałam sobie w ogóle wrócić do tej książki, żeby spisać sobie teraz tak na krótko i zrobić takie streszczenie akcji, bo przyznam, że gdzieś mi się to rozmyło zupełnie. Nie wiem, o co chodzi, ale wydaje mi się, że to jest kwestia stylu, w jakim jest napisana ta książka. Nie do końca łapałam pewne rzeczy z akcji. Tak jak mówiłam, no też bohaterowie, nastolatkowie, nie do końca były to osoby, z którymi mogłam się utożsamić. No, zbyt młodzi, troszeczkę dziwnie myślący, troszeczkę też tacy może zbyt emocjonalni, ale z drugiej strony nie do końca wiarygodni jako młodzi ludzie, tak mi się wydawało. Bo z jednej strony się zachowywali dosyć tak właśnie adekwatnie do wieku, a z drugiej strony niektóre ich zachowania były jakoś nad wyraz dorosłe. To może oczywiście wynikać z tego, że żyją w takiej rzeczywistości, która jest trudna, która jest wymagająca i wymaga od nich jakiegoś takiego szybszego dorastania. To oczywiście jest możliwe, no ale coś mi tam nie zgrzytało. Poza tym według mnie sceny, w których się działy pewne akcje, takie dosyć dynamiczne, nie były dobrze skonstruowane, ponieważ nie do końca wiedziałam, co się w nich dzieje, kto wykonuje jakie rzeczy. One były źle według mnie napisane. Trudno mi było zrozumieć, w którym momencie co kto robi. I nie zawsze wiedziałam na przykład, co się dzieje. Czasami musiałam albo jeszcze raz przeczytać, albo po prostu czytałam dalej i tak liczyłam, że z kontekstu będę rozumiała, co się wydarzyło. Na przykład też opis lokalizacji był taki, że ja na przykład nie byłam sobie w stanie wyobrazić pewnych przestrzeni, które opisuje autorka. Nie wiem, czy to wynikało po prostu ze stylu. Możliwe, że to jest jakaś moja ułomność i nieumiejętność zrozumienia stylu tej autorki. To nie jest jakiś skomplikowany styl, ale czasami tutaj te zdania nie były do końca fortunnie skonstruowane według mnie. Zaraz dam Wam też przykład. Poza tym mam poczucie, że było tutaj sporo ekspozycji, bo jeżeli myślę o science fiction, o dobrym science fiction, to jest taka powieść i taka książka, w której świat jest ciekawie skonstruowany, świat jest inny niż nasz, ale w jakiś sposób autor lub autorka tworzy go tak i tworzy tę całą powieść w taki sposób, żeby mnie było łatwo zrozumieć, jakie są realia tego świata, jakie są zasady, które tam działają, jakie są prawa, co się zmieniło w stosunku do mojego świata, jakie są, nie wiem, technologia, jak działa, ale że to jest wytłumaczone w jakiś sposób płynnie, bez nadmiernego tłumaczenia. A tutaj mamy po pierwsze ekspozycję w dialogach pomiędzy bohaterami. Mamy tutaj długie też akapity, jak działają pewne rzeczy w tym świecie, skąd się co wzięło. Mamy też, co gorsza, szczerze mówiąc, to mnie kompletnie wybijało z powieści, przypisy. Nie ma ich tutaj strasznie dużo, ale są przypisy, które tłumaczą pewne zjawiska, jak na przykład Dolinę Osobliwości, albo no, jakieś inne zjawiska. No, to są takie rzeczy i to są przypisy autorki, nie żadnej tłumaczki, no bo tutaj nie ma tłumaczki, nie ma tutaj redaktorskich przypisów, tylko to są przypisy autorki, więc ona w zamyśle chciała po prostu taki przypis tam umieścić. Dla mnie to było naprawdę bardzo takie wybijające z imersji. No i wróćmy też do języka. Język mi się tutaj nie do końca podobał, bo miałam to poczucie, że są tutaj pewne stylistycznie poprawne może zdania, ale zgrzytające mi w uszach, czy też gdzieś w głowie, jak czytałam je sobie, no nie wiem, czy na głos. Później powtarzałam czasami niektóre zdania na głos, żeby zobaczyć, czy to dobrze brzmi, czy to źle brzmi, bo tak nie do końca byłam pewna. No są tutaj, ja chyba podam tylko jeden przykład, ale jest tego zdecydowanie więcej. Na przykład mam tutaj takie zdanie. Na wschód, bliżej Wielkiego Kanionu, istniały ponoć świątynie przeniewierców, którzy odrzucili patrona wykute w wulkanicznych skałach. I to nie jest złe zdanie, tak ogólnie, ale dla mnie tutaj jest na tyle to źle skonstruowane, że ten wtręt, którzy odrzucili patrona i wykute w wulkanicznych skałach, jakoś się tak zderzają w niefortunny sposób. I właśnie takich struktur zdaniowych jest tutaj sporo. One mnie troszkę wybijały właśnie z rytmu. Źle mi się to czytało po prostu. Dodatkową taką uwagą dla mnie tutaj i taką niespójnością troszkę w tej książce był język. Język był młodzieżowy. W sensie tutaj też autorka w posłowiu, które jest całkiem długie, tłumaczy, że miała taką intencję właśnie używania języka młodzieżowego, a raz dorosłego. Więc to może, ja rozumiem, że był taki zamysł, no ale on mi się nie podobał. Rozumiem, że autorka miała taki pomysł, żeby właśnie to tak wymieszać. Dodatkowo ten język młodzieżowy to było takie wymieszanie języka młodzieżowego z lat 90. z językiem młodzieży z lat 2020 na przykład. Bo mamy tu słowa essa, ale mamy tu też słowa gituwa albo coś takiego. No może gituwy nie ma, ale no jakieś takie słowa, które były w użyciu wtedy, kiedy ja byłam młoda, a nie teraz, kiedy są używane jako młode. No to jest taki miszmasz, który dla mnie taki był bardzo mocno niewiarygodny. On oczywiście też może wynikać z tego, że na przykład właśnie ta dziewczynka Suri grzebie w Oldnecie i wyszukuje jakieś takie stare sformułowania, jakieś bezdzietne lambadziary na przykład. Wyszukuje i je przytacza. I to, ale to jest dla mnie tak zgrzytające i tak jakieś dziwne, że bardzo ciężko mi się to czytało. Dodatkowo jest tu może nie jakoś bardzo dużo literówek, ale jest ich kilkanaście. I dodatkowo jeszcze jest taki zabieg tutaj używania kursywy. Ale bardzo niekonsekwentnie używana jest tutaj kursywa. Bo o ile często jest używana ta kursywa w momencie, kiedy ktoś coś myśli, a nie kiedy coś mówi, i to faktycznie odróżnia jedno od drugiego, to są tu też takie użycia z kursywy, które nie wiem, co mają na celu. Na przykład są używane kursywą jakieś pojedyncze wyrazy, które... O, na przykład mam tutaj to zdanie. Marsjanie połyskiwali jasnym, lekko przyrdzewiałym błękitem ich uniformów. I teraz przyrdzewiały i uniform jest kursywą napisane. Nie mam pojęcia, co to ma, jaki to ma sens. Czy to jest jakieś ironiczne użycie, czy to jest jakiś cudzysłów, ale w sumie używa tutaj autorka nawet w zdaniu wcześniej cudzysłowiu. Więc nie rozumiem jakby tego użycia, tej kursywy. To też było takie dla mnie pomieszanie jakieś dziwne. Dodatkowo jeszcze jeżeli chodzi o język, może nie, może o nawiązania. Bo tak jak w języku, ten język młodzieżowy jest pomieszanym takim językiem z lat 90. i współczesny, to tak dużo jest tutaj nawiązań do różnego rodzaju filmów, muzyki, artykułów też. I czego jeszcze? I gier nawet komputerowych. Bo i są to takie nawiązania do obecnych nam czasów, albo nawet do nam przeszłych czasów, czyli takie są na przykład filmy wspomniane z lat albo wczesnych 2000, albo nawet 90., jak Alien, w sensie Obcy, jeszcze jakieś filmy, takie właśnie dosyć stare, no bo tutaj ten bohater Lev wspomina, że no, ukochany film jego matki to było coś tam. Z tym, że no, to też są filmy, które dla tej jego matki byłyby dość odległe w czasie. Czyli przynajmniej 80-letnie byłyby to filmy. Tak jakbyśmy my teraz oglądali filmy, no, z lat... Oczywiście oglądamy filmy z lat 30., 40. i możemy je lubić, ale no, to mi się wydaje takie trochę dziwne. Tym bardziej, że na przykład są tutaj nawiązania właśnie do gier jak Cyberpunk, jak Call of Duty, a współcześnie ludzie mają właśnie tą inkarnię, tą wirtualną rzeczywistość. Więc trochę trudno mi jest sobie wyobrazić, że mając tak skomplikowaną, nabudowaną właśnie tą wirtualną rzeczywistość, że jeszcze znają i uprawiają takie sporty właśnie jak gry komputerowe sprzed 100 lat. Oczywiście jest to możliwe, ale takie dosyć mało wiarygodne dla mnie. No i plus jeszcze jest tutaj też ta dziewczynka chyba Suri, ona, któraś z nich w każdym razie, czyta takie stare artykuły o różnych wydarzeniach, które nam są teraz aktualne i przytacza te treści tych artykułów, może nie tak słowo w słowo, no ale mówi o jakichś tam wydarzeniach, plus przytacza dokładną nazwę tego magazynu, w którym to przeczytała, na przykład Science Daily Review, nie wiem, powiedzmy, bo teraz nie pamiętam akurat dokładnych tych tytułów czasopism, no ale to są naukowe tytuły, które z reguły, no nie wiem, czy tak młody człowiek tak super pamięta. Oczywiście to są szczególne dzieci, niektóre są jakoś neuroatypowe, więc to też jest inna konstrukcja psychiczna, która może bardziej sprzyja jakiemuś zapamiętywaniu i skupieniu, ale jest to dość dla mnie takie nietypowe i też wybijające mnie tutaj z jakiejś takiej spójności opowieści. No i no właśnie, i to wszystko sprawiło, że ta książka niestety mi się nie podobała. Nie podobała mi się, nie jestem zadowolona. I pomimo tego, że tutaj świetny jest ten pomysł, to nie podobało mi się jego rozwiązanie i jakieś takie realizacje. Nie byłam w stanie się wczuć, nie była to dla mnie na tyle taka wciągająca powieść, żebym nie mogła się doczekać, co tam się dalej dzieje. Dla mnie nie jest to odpowiednia książka, ale jeżeli macie ochotę na science fiction, może macie młodzież, która chciałaby coś przeczytać takiego dla siebie, to możecie im polecić, bo to może być coś, co Wam albo komuś innemu się spodoba. Ja dziękuję za tę książkę wydawnictwu SQM, bo miałam okazję poznać w ogóle tą autorkę. Pierwszy raz czytam jej książkę. I to były wszystkie książki, które przeczytałam w lutym. Mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzu, co o nich myślicie, albo co Wy przeczytaliście w lutym. Tymczasem do usłyszenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!